on powraca wakacyjną porą co dwa tygodnie. Jakub Grabiarz, nasz ekspert od sportu. Dzień dobry piątkowo, Kubo.
Dzień dobry, witam cię Tomasz, witam wszystkich słuchaczy. No dzisiaj troszeczkę takiego deszczowego hrabstwa Mayo.
Mam nadzieję, że też rozpada się na dobre. Weekendową porą w Dublinie znasz moją naturę i to, że kocham deszcz czy chmury i to wszystko, co nazywa się klimatem modernistycznym albo, jak to mawiali Francuzi, siedzący nad szklaneczką czegoś zielonego, czy to poeci, czy to literaci, czy to malarze. Find the cycle, czyli schyłek wieku. Natomiast, Jakubie, rozpoczniemy chyba od tej smutnej informacji. Ja oczywiście opowiadałem o tym niezwykłym człowieku, który zrobił tyle dla światowego piłki nożnej, ale też Charlton związany był ze Szmaragdową Wyspą.
Oj tak, bardzo. Dlatego to główny punkt dzisiejszej audycji sportowej, którą mam okazję tutaj prowadzić. Tak, we wtorek w Anglii odbył się pogrzeb legendarnego piłkarza, menadżera Jacka Charltona. Jack przeżył 85 lat i zmarł w swoim domu w Anglii po długiej chorobie. Był on bratem również legendarnego angielskiego piłkarza Bobiego Charltona. Bobiego niektórzy może pamiętają, kojarzą ze słynnym Manchesterem United, był on tam rozgrywającym midfielderem.
Ale był on też midfielderem
zespołu reprezentacji Anglii, z którą w roku 1966 roku zdobył Mistrzostwo Świata i w tym roku Bobby Charlton zdobył też tą słynną złotą piłkę Baldor, którą na przemian w ostatnich latach zdobywał Messi z Ronaldo, także państwo na pewno wiedzą, jaka prestiżowa jest ta nagroda, no ale nie będziemy tutaj mówić o Bobby, mówimy dzisiaj o Jacku.
Dokładnie.
Jack mimo tego, że był Anglikiem, stał się również legendą, bohaterem irlandzkiego futbolu. W latach 1986-1996 przez 10 lat był selekcjonerem reprezentacji Irlandii słynnych The Boys in Green. Pod jego wodzą Irlandia zakwalifikowała się po raz pierwszy w historii do międzynarodowego turnieju piłki nożnej, a było to Euro 88 w zachodnich Niemczech. Pamiętamy, Tomasz, na pewno pamiętasz, w RFN wtedy tak się to ten kraj nazywał. No i tak, to była pierwsza wielka impreza, na którą Irlandia się zakwalifikowała. Dwa lata później, w 90 roku, pod wodzą Jacka Charltona, Irlandia weszła do Mistrzostw Świata w piłce nożnej we Włoszech, gdzie doszło w zasadzie do największej niespodzianki w dziejach irlandzkiego futbolu, jak do tej pory, ponieważ zespół wyszedł z grupy, pokonując w ostatnim meczu, wielkim meczu, Rumunię. No i wszedł wtedy do ósemki najlepszych zespołów na świecie. Później niestety już w tym knockout stages, w tej fazie już pogrupowej, Irlandia trafiła na gospodarzy turnieju, na Włochów. No i wtedy za sprawą gola Totti Stilaciego, pamiętamy takiego piłkarza, ja go dobrze pamiętam, on im strzelił wtedy jednego gola, no Irlandczycy wtedy odpadli. To był rok 90. Nawet dzisiaj się dowiedziałem przez przypadek, jest z tym związana anegdota, ponieważ Irlandczycy wtedy po tym meczu byli bardzo sławni i wszędzie na całym świecie telewizje ich pokazywali, że w zasadzie zespół znikąd wszedł do ósemki. Oni później mieli audiencję u papieża Jana Pawła II, a jak my w Polsce wiemy, Karol Wojtyła w latach szkolnych był też bramkarzem, jak grał w piłkę. I Jack Charlton wtedy żartował sobie z Paki Bonera, który był bramkarzem irlandzkim, że tak to sytuację troszeczkę zepsuł, nie obronił tego strzału, to jest tyle, czego mówił, że nawet papież by obronił coś takiego. Także wtedy cała Irlandia się z tego śmiała. No ale idziemy dalej. Przychodzi rok 94 i znowu pod wodzą Jacka Charltona Irlandia kwalifikuje się do Mistrzostw Świata w USA. No i co się dzieje? W pierwszym meczu grupowym Irlandia trafia na Włochów. Włosi oczywiście w 90 roku, to oni wygrali wtedy Mistrzostwa Świata u siebie i byli zdecydowanym faworytem wygrania tego pierwszego meczu grupowego. No i co się okazuje? Mecz był rozegrany wtedy w Nowym Jorku, w New Jersey. No i na ten mecz zjechała diaspora irlandzka w zasadzie z całych Stanów. No i ten mecz wygrali Irlandczycy 1-0. No i nie dawał absolutnie nikt żadnych szans. Troszeczkę, to była troszeczkę taka zemsta za rok 90. Pamiętam wtedy, to oczywiście z filmów dokumentalnych już teraz, gol Roya Houghtona, o którym do tej pory w zasadzie w Irlandii śpiewa się piosenki za to, co zrobił, że pokonali wtedy Włochów. Generalnie ten czas w zasadzie pod wodzą Jacka Charltona to same sukcesy. No jest on do tej pory uosobieniem sukcesów na stadionach, czyli symbolem takiej złotej ery piłki nożnej w Irlandii. My w Polsce możemy go porównać trochę do Kazimierza Górskiego, którego pamiętamy, jego Orów. To też była złota era wtedy piłki nożnej w Polsce. Te sukcesy w zasadzie koniec lat 80. początek lat 90. Był takim trochę tłem wychodzenia kraju Irlandii z wielkiej recesji lat 80., bo w tamtych czasach oczywiście myśmy tu nie mieszkali, no ale z tego co wiemy, co zdążyliśmy się dowiedzieć, to Irlandii za bardzo nikt o tym kraju nie słyszał, tu nigdy przyjeżdżał na wakacje, a wręcz przeciwnie, z tego kraju się wyjeżdżało za pracą, trwała emigracja zarobkowa. To były całe lata 80. Ja mam wielu znajomych, z którymi tutaj się kontaktuję, którzy wtedy też pracowali za granicą. No i za sprawą Jacka Chartona i jego reprezentacji to w zasadzie ten zaściankowy kraj zaistniał na arenie międzynarodowej, na arenie światowego futbolu. Ludzie na świecie usłyszeli o Irlandii, a dało to niesamowity boost takiej dumy irlandzkiej. No, oni byli bardzo z siebie dumni, że są, że istnieją, że ktoś o nich zaczął mówić, więc no, przestali Jacka Chartona nazywać Anglikiem, a po prostu usynowili go tutaj w Irlandii i mówili, że jest też Irlandczykiem. To jest wielka rzecz, jeśli ktoś zna historię, ciężką historię irlandzko-angielską. Także Jack po tym już czasie, kiedy przestał być trenerem reprezentacji, często wracał tutaj do Irlandii, bo on, jego pasją było wędkarstwo. Miał nawet z żoną dom wypoczynkowy, wakacyjny, tu niedaleko mnie, gdzie ja mieszkam, w Balinie, w hrabstwie Mayo. Tam jest ta słynna rzeka łososiowa. Jack tam łowił łososie bardzo często. Wielu dziennikarzy przyjeżdżało i lokalna prasa, i agencja turystyczna robiła Jackowi zdjęcia po to, żeby zachęcać ludzi z całego świata. Skoro on tutaj łowi ryby, to czemu ktoś inny nie mógłby przyjechać widzieć? Także no to wielka postać. W środę w Balinie była też wielka uroczystość w tym mieście. Miasto namalowało takie wielkie grafity nad rzeką Moy, ukazujące Jacka, jak siedzi, chyba wyglądało to na szklankę Guinnessa, także wielkie, można powiedzieć, jakieś takie imprezy upamiętniające tą postać. Na pewno wiesz, Tomku, i w Dublinie odbywały się tam różnego rodzaju jakieś happeningi na tyle, na ile mogły w tym czasie, więc no, wielka strata, wielki człowiek i pięknie pożegnany przez Irlandczyków. Trzeba im oddać honor, bo to wyglądało naprawdę, naprawdę godnie i bardzo porządnie.
Tutaj taka szpila w kierunku naszych rodaków i rodaczek, a może nas samych, że Irlandczycy potrafią pamiętać o swoich weteranach, o swoich bohaterach, a my niekoniecznie. My gdzieś tam skupiamy się na tym, co tu i teraz, nie patrząc ani wstecz, ani do przodu. Kuba Grabiarz, panie i panowie, sportowy zaułek w studiu Dublin, w naszym głównym flagowcu, zawsze piątkową porą, tuż po poranku Wnet. Natomiast cóż, odmraża się gospodarka, chociaż nazywam ich wieszczami, tak, którzy już wiedzą, że na pewno ta druga fala zachorowań przyjdzie. Nie wiem, skąd to wiedzą, no ale cóż, wszyscy o tym mówią, ale wiedzą, więc też często znak zapytania stawiam a propos takich synoptycznych historii. Natomiast wiemy już, co za chwilę dziać się będzie z rozgrywkami rugby, z drugą ukochaną dyscypliną
Irlandczyków. Tomaszu, jeśli jeszcze pozwolisz, bo tu miałem już o rugby, ale jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy dość ważnej, bo to jest w zasadzie ciekawostka. Jeszcze wrócimy na chwilę do piłki nożnej, kontynuując, skoro mówimy już o tej dziedzinie. Dobra informacja w tym tygodniu podana dla fanów irlandzkiej ligi FAI, mianowicie tutejsza federacja ogłosiła otwarcie nowego serwisu streamingowego do oglądania meczy ligowych online na żywo. I ten serwis nazywać się będzie Watchloy i kosztować będzie fanów dokładnie 55 euro za sezon. No, do rozegrania w lidze jest 55 meczy, więc Irlandcy kibice szybko przeliczyli, że wychodzić to będzie 1 euro za mecz. No tak trochę to śmiesznie zabrzmiało. Ale co ciekawe, FAI podało, że zyski z tego całego przedsięwzięcia będą podzielone pomiędzy kluby. Także jest to bardzo miło dla klubów i dla wszystkich kibiców. Pierwsze emocje już 31 lipca odbędzie się pierwszy mecz pomiędzy Derry City i Sligo Rovers, także powiedzmy ponad tydzień pierwsze emocje. No taki mój komentarz tutaj do tego, widać, że ta tutejsza federacja nieco zmieniona, odmłodzona po aferach zeszłorocznych, pamiętam, ja dużo o tym mówiłem, o aferach, które się tutaj działy. Widać, że wzięli się do pracy i nie zajmują się politykowaniem i krytykowaniem tego, kto i jak głosuje, jak ma w zwyczaju to na przykład prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. O, to taki mój komentarz na koniec, więc trzeba pochwalić znowu Irlandczyków, że zajmują się sportem, tym, co się mają zajmować, a nie politykowaniem. Także że to bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie według mnie to wszystko jest organizowane tutaj.
Ale cały czas piłka nożna, przejdźmy do rugby. Tak.
15 lipca Irlandzka Federacja Rugby przeprowadziła ponownie testy zawodników na obecność koronawirusa. W Irlandii tutaj przebadano dokładnie 149 graczy. Wszystkie wyniki okazały się negatywne, czyli bardzo dobrze. Badaniu poddano także oczywiście sztaby szkoleniowe i wszystkich ludzi związanych z przygotowaniem rugby, także łącznie przeprowadzono około 407 testów, wszystkie negatywne. No, dało to w zasadzie zielone światło do powrotu na stadiony. Jak wszyscy wiemy, rugby jest bardzo kontaktowym sportem. Trochę takiej pozytywnej energii, nie tyle kibicom, co i samym zawodnikom i całemu światu rugby. Także to bardzo dobrze. Wiemy już, że w sierpniu i we wrześniu wraca Europejska Liga Pro 14 i Europejski Puchar The Heineken Cup. Będzie się dużo działo. Tutaj w Irlandii dla nas jeden z pierwszych meczy odbędzie się dokładnie 22 sierpnia na stadionie Aviva w Dublinie pomiędzy Leinsterem a Monsterem. Oczywiście bez udziału kibiców za zamkniętymi drzwiami, no ale to będzie pierwszy mecz rugby od czasu lockdownu, od czasu COVID-u, także to bardzo dobra informacja. Ale jeszcze jest jedna informacja, która mnie zaciekawiła, z którą chciałem się z Państwem podzielić. Mianowicie Światowa Organizacja Rugby, czyli World Rugby, przewiduje i zastanawia się troszeczkę nad zmianą przepisów dotyczących zmian zawodników na boisku w ciągu meczu. Dokładniej mówiąc, chodzi o zmianę 6 graczy linii frontowej. Ta zmiana dokonywana jest przeważnie w drugiej połowie meczu, gdzie na boisko wpuszczani są świezi zawodnicy, świezi silni pełni pary, jak to się mówi w slangu, w żargonie, no co powoduje, że ta pierwsza linia to jest lepsze krycie na boisku i gra w drugiej połowie nie jest taka bardzo ciekawa, ponieważ nie zdobywa się już tak wiele punktów, więc Światowa Organizacja Rugby, chcąc troszeczkę grę urozmaicić, żeby to nie było takie nudne, no to nie jest nudne, ale żeby padało więcej punktów, chce ograniczyć, aby pierwsza linia nie mogła być zmieniana, żeby zawodnicy właśnie byli zmęczeni, bardzo zmęczeni i żeby po prostu popełniali błędy w kryciu i wtedy, żeby skrzydłowi mogli zdobywać jak najwięcej przyłożeń za 5 punktów. No jest to bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy da się to przeprowadzić, a jeśli by się tak zdało, no byłaby to trochę rewolucja na wojsku i na pewno by to było urozmaicenie. Ale czy do tego dojdzie, no to jeszcze zobaczymy. Musimy chwilę poczekać. Najprawdopodobniej pierwsze testy odbędą się jesienią lub być może w przyszłym roku, ale jeszcze nie jest to potwierdzone na 100%.
Jakub Grabiarz, zaułek sportowy, ale na koniec turystycznie, bo tak, mówimy dużo i za chwilkę z Tomaszem Szóstkiem będę opowiadał o tym, co związane jest z dumną nazwą Rig Week, ostatnia niedziela lipca, czyli wspinaczka na górę Świętego Patryka, Clog Patrick. Natomiast z tego, co wiemy, tak kolorowo dla pielgrzymów nie będzie to w tym roku z powodu COVID-a. Czy to prawda?
No nie tyle kolorowo, co lokalne władze tu hrabstwa, tudzież policja podały do wiadomości, to w zasadzie już od zeszłej niedzieli absolutny zakaz i nawet pojawienia się w okolicach parkingu pod górą Świętego Patryka. Całe to wydarzenie, które jest tutaj historyczne w Irlandii, to ta pielgrzymka na górę Patryka została odwołana i cała infrastruktura towarzysząca przez służby została zamknięta, więc wszelkie gazety, stacje radiowe tutaj trąbią już od tygodnia, żeby nie jechać pod górę Patryka, bo nikt tam nie będzie wpuszczany ze względu na COVID, ponieważ no, ta impreza corocznie ściąga 25 tysięcy ludzi przynajmniej, więc no, podejrzewam, że gdyby to było w tym roku, byłoby to trochę, można powiedzieć śmieszne, ponieważ jak wiemy jest zakaz zgromadzeń, więcej niż tam kilka osób, więc no, niektórzy ludzie wspinają się, szczególnie starsi ludzie wspinają się tutaj od zawsze, w nocy i tak dalej, więc to będzie trochę ciężko do przełknięcia dla niektórych, ale no być może dla zdrowia właśnie tych starszych osób wprowadzony jest ten zakaz, więc w tym roku nie odbędzie się pielgrzymka na górę Świętego Patryka, więc wielu ludzi nad tym ubolewa, no ale cóż, w takich niestety czasach żyjemy i musimy się z tym pogodzić.
Ale na ile znam naszych irlandzkich traveletsów, to nie będą rezygnować i będą na pewno próbować wejść na Bosaka, o świcie, na górę Świętego Patryka. Panie i panowie, Jakub Grabiarz, nasz ekspert od sportu, nasz serdeczny redakcyjny przyjaciel. Natomiast cóż cię skłoniło dzisiaj muzycznie, aby sięgnąć po pana Declana, rodem z miejscowości Drumlish, hrabstwo Longford.
Tak,
chociaż
dokładnie.
Chyba bardziej jego siostrzenica jest znana, Una Healy, która przecież w tym takim popowym zespole, ja się śmiałem, że to jest odpowiedź na pewien zespół Girls Band, gdzie Victoria Beckham śpiewała. Nie wypomnę nazwy tego zespołu, ale tam, gdzie śpiewała Una Healy, czyli siostrzenica pana Declana, zespół The Saturdays. Natomiast co też wyczarowałeś z jego przepasnej kantrowo-folkowo-irlandzkiej spuścizny muzycznej?
Tak, oczywiście idziemy do irlandzskiej muzyki country. No Declan Ali to też twarz tej muzyki. Ktoś mi powiedział w zeszłym tygodniu, że nie ma takiego wesela irlandzkiego, na której nie śpiewa się piosenki Declana Ali. Także dobrze byłoby ją dzisiaj zagrać i dla słuchaczy w Polsce trochę pokazać, czego słucha się tutaj, przy czym bawi się tutaj na weselach, o tak bym to powiedział. Co prawda wesel na razie nie ma, nie wiadomo kiedy wrócą, ale to bardzo fajna piosenka pod tytułem Stop the World, także zapraszam do posłuchania. Bardzo, bardzo fajna, skoczna muzyka country.
Kuba Grabiesz, a już myślałem, Kuba, że jednak powiesz ten jego pierwszy hicior The Marquee in Drumlish, ale jednak Stop the World. Panie i panowie, słowo Kuby staje się rozkazem i za chwilę to nagranie na antenie Radia Wnet w studiu Dublin. Jakub Grabiasz, cóż, spotkamy się wakacyjną porą za 2 tygodnie, no chyba, że coś sportowego niezwykłego się wydarzy. Dobrego weekendu, Kuba.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, do widzenia.